W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o historii 1700 młodych Galicyjczyków, którzy wyjechali na Kubę po lepszą przyszłość. Wyjechali do raju, który dla nich okazał się piekłem.
Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
Podcast literacki.
Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą czytał Maciek. Cześć Maćku, powiedz nam od razu, co to będzie.
Dzień dobry, cześć. Czytałem Cukier Bibiany Candy. Książkę wydało wydawnictwo Artrage, a przełożyła Katarzyna Okrasko. I to jest kolejna hiszpańska książka z tego wydawnictwa, która gości w naszym podcaście. Rozmawialiśmy swego czasu o Przemieszczeniu Margaryty Jakowenko i Oślim brzuchu Andrei Abreu. Obie książki zrobiły wtedy na mnie duże wrażenie. No i podobnie było tym razem. Stawiam cukier na tej samej półce.
Okej. Dawno też nie nagrywaliśmy odcinka, w którym tylko jeden z nas opowiada o książce. Chyba mamy ostatnio takie obserwacje, że książki, które czytamy razem, mają potem większy potencjał w rozmowie i tak się staramy praktykować. Tym razem rzeczywiście przeczytałeś tę książkę tylko ty. Powiedz może, jak w ogóle trafiłeś na cukier?
No właśnie, kilka tygodni temu zadałem pytanie na naszym Instagramie, na który oczywiście gorąco zapraszamy. Szukałem czegoś nieoczywistego, co by nas potargało. Tak brzmiało moje pytanie i Michał Michalski z Artrage zaproponował Bibianę Candię. Sprawdziłem i od razu polubiłem, bo po pierwsze, no tak już powiedziałem, to jest proza hiszpańska, a po drugie to historia hiszpańskich emigrantów, którzy wyruszają na Kubę. A z tym wiąże się pewna mała prywata. Otóż ja niedawno się przeprowadziłem, jak pamiętasz odcinek o George'u Orwellu, rok 1984 i słynnej iniekcji w ścianie, no to się właśnie już przeprowadziłem, naprawiłem tam te stare ściany, teraz mam nowe i mieszkam w barcelońskiej dzielnicy, która w swojej nazwie ma słowo Indians. To jest po katalońsku, a po hiszpańsku Indianos. I tuż po przeprowadzce sąsiadka zaprosiła mnie na kawę, żeby się poznać i w trakcie tego spotkania opowiedziała mi, że nazwa naszej dzielnicy, a przynajmniej jej drugi człon, wzięła swoją nazwę od Hiszpanów, którzy w XIX wieku dorobili się na Kubie, a następnie wrócili do Europy po tym, jak Hiszpania przegrała wojnę z Kubą. I właśnie o takich Hiszpanach mówi się Indianos. Tutaj gwoli ścisłości, tak mówi się ogólnie o Hiszpanach, którzy dorobili się w Ameryce Łacińskiej, nie tylko na Kubie. No i ci, którzy wrócili do Barcelony, to najczęściej byli Katalończycy, osiedlili się właśnie tam, gdzie obecnie mieszkam. Zaczęli budować piękne hasjendy na wzór tych kubańskich. One nie wszystkie przetrwały, ale jedna z nich, najładniejsza i taka najbardziej emblematyczna, znajduje się tuż za rogiem mojego domu. Gdzieś nawet mieści się w niej cocktail bar. Budynek nazywa się Torre Rosa i polecam go wygooglować albo odwiedzić, jeśli ktoś będzie w Barcelonie, bo to jest taki bardzo nieoczywisty punkt na mapie tego miasta, właściwie nie jest turystyczny. I ponadto niektóre ulice w sąsiedztwie, między innymi moja, zawdzięczają swoje nazwy kubańskim miastom. I mówię o tym tyle dlatego, że książka Bibiany Candy dotyczy właśnie tej części historii. I również z przypisu tłumaczki dowiadujemy się o znaczeniu słowa Indiano. No krótko mówiąc, po prostu ta książka nie mogła trafić do mnie w lepszym momencie.
Okej, ale gdy przeczytamy opis wydawcy, to tam szybko możemy się dowiedzieć, że bohaterom nie było dane wrócić do Hiszpanii jako właśnie ci Indianos i wcale nie budowali wtedy pięknych domów.
No niestety, to może przytoczmy ten opis. Galicja, rok 1853, najbardziej deszczowa zima w historii zniszczyła plony, mieszkańców dziesiątkuje epidemia cholery. Grupka młodych ludzi opuszcza rodzinne strony i udaje się na Kubę, aby walczyć o godne życie na plantacjach trzciny cukrowej. Ale wyprawa na zalaną słońcem wyspę kończy się zupełnie inaczej niż się spodziewali. Cukier to oparta na faktach historia 1700 młodzieńców, którzy przybyli do Hawany w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i bliskich. Tam trafili jednak na Urbana Fejio Sotomayora, Galicyjczyka, który postanowił zastąpić nimi coraz droższych w dobie triumfu abolicjonizmu niewolników z Afryki. Szorstka, sugestywna proza Bibiany Candy przypomina o jednym z największych skandali w XIX-wiecznej Hiszpanii i oddaje głos tym, którym na zawsze go odebrano. I zwróćmy uwagę na fakt, że Candia przenosi nas do czasów na krótko przed wybuchem wojny secesyjnej w Ameryce Północnej. W Ameryce ruch abolicjonistyczny jest już bardzo żywy i jeszcze nikt tego nie wie, ale za chwilę upadnie przecież niewolnictwo. No ale to już ma swoje konsekwencje w księgach rachunkowych, to znaczy na rynku niewolników czarnoskórzy niewolnicy są coraz drożsi. Zatem należy szybko znaleźć siłę roboczą. Oczywiście takimi kategoriami myślą właściciele plantacji. I na Kubie w tamtym czasie był też inny problem. Otóż proporcja czarnoskórych niewolników do białych zarządców była bardzo niekorzystna dla tych drugich. I po prostu właściciele plantacji zaczęli odczuwać strach i obawiali się buntu. No i tutaj na scenie pojawia się Sotomayor, galicyjski polityk i przedsiębiorca, który postanowił zastąpić czarnoskórych niewolników swoimi rodakami, Hiszpanami właśnie z Galicji. To miało obniżyć koszty pracy i w jakimś sensie wybielić społeczność wyspy, to znaczy wprowadzić rasową równowagę. Na Kubie oczywiście działają już świetnie zorganizowane plantacje trzciny cukrowej. Na tym cukrze robi się ogromne pieniądze. Tymczasem w hiszpańskiej Galicji panuje nieurodzaj i epidemia cholery. Także ten kierunek migracji wydaje nam się oczywisty. I młodzi Hiszpanie, często kilkunastoletni chłopcy, no marzący o dorobieniu się, czy choćby takim prostym zapewnieniu swoim rodzinom podstawowego bytu, decydują się właśnie na podróż na Kubę. Podróż, która no w ich przypadku kończy się fatalnie, bo oni zostają sprzedani jako niewolnicy i większość z nich na tych plantacjach umrze.
Czyli myślą, że wyjeżdżają do pracy, która w jakiś sposób pozwoli im dorobić się, wysłać potem pieniądze rodzinom, no a w zamian trafiają do niewoli, do takiego obozu pracy.
Tak. No i czy powiedz, czy to nie brzmi znajomo, przerażająco znajomo, bo w wywiadzie dla The Objective autorka mówi, że głosy narratorów co prawda mówią z XIX wieku, ale są skierowane do ludzi żyjących w XXI wieku. I oczywiście można tę książkę interpretować dosłownie. Choć to nie jest typowa powieść historyczna, to ona może stanowić pewne źródło informacji o tym wydarzeniu. Jednak Candia nadała tej książce specyficzną formę, taką, która każe nam odczytywać ten tekst bardzo, bardzo współcześnie. Ta książka ma nawet podtytuł, który brzmi Epopeja. I autorka mówi w tym wywiadzie, na który się powołuje, że gdyby nie fakt, że wiemy już, co wydarzyło się w XIX wieku, moglibyśmy tę książkę odczytywać wręcz na poziomie mitu. Tutaj może zacytuję autorkę. Historia chłopaków oszukanych przez rodaka, chłopaków żyjących w biednym i ponurym miejscu, przemierzających niebezpieczny ocean, aby dotrzeć na Kubę, która jest rajem, ale dla nich okazuje się piekłem. Przecież takie zdanie moglibyśmy przeczytać chyba w historii każdego kraju. Oczywiście zastępując Kubę innym miejscem i może wyrzucając ocean w niektórych przypadkach. Oczywiście Candia jest pisarką galicyjską, więc skupia się na emigracyjnej historii Galicji, czy szerzej emigracyjnej historii Hiszpanii, która też jest bardzo bogata, ale jej opowieść to przecież także, nie wiem, opowieść Latynosów próbujących przedrzeć się przez mur postawiony na granicy między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, czy Afgańczyków i Syryjczyków płynących przez Morze Śródziemne do Europy, prawda? Czy w końcu na przykład emigrantów koczujących gdzieś na granicy polsko-białoruskiej. Przychodzą mi nawet też do głowy takie opowieści o polskich pracownikach wyjeżdżających za granicę do pracy. Bywało przecież, że organizowanej właśnie przez rodaków. I to byli ludzie, którzy później gdzieś skończyli w barakach, w urągających warunkach, bez znajomości języka, bez dokumentów na przykład, które im zabrano, którzy pracowali całe dnie bez obiecanej zapłaty i właściwie nie chodziło już im nawet o odzyskanie tych pieniędzy, tylko o bezpieczny powrót do kraju. Nawet rok czy dwa lata temu czytałem też o tym, że ktoś w Polsce zorganizował obóz pracy dla imigrantów z Ukrainy na podobnej zasadzie, to jeszcze było właśnie w czasach przed wojną. No nieustannie się przecież słyszy o handlu ludźmi, być może no nie na taką skalę jak ta historia, którą opowiada Candia, ale słyszy się przecież ciągle o różnego rodzaju formach niewolnictwa i handel ludźmi jest jednym z takich dosyć poważnych problemów, chociaż być może nie takim, który jest bardzo blisko nas. Zatem tak, w tym sensie jest to powieść ponadczasowa, tak abym powiedział wielka mała powieść, bo chyba tego jeszcze nie powiedziałam, że ona ma zaledwie bodajże 170 stron. Jest to taka wielka mała powieść o klątwie emigracji, o wykorzenieniu.
O przemieszczeniu.
O właśnie, też mi się ta książka skojarzyła z przemieszczeniem jako wenko, z biegiem okoliczności, a może nie. No, również jest to właśnie proza hiszpańska, również wydana w Polsce przez Aldrich, jak powiedziałem na początku. Oczywiście jakby inna jest skala, prawda? Inna historia, ale ten mityczny sens obu tekstów jest przecież bardzo podobny. To trochę tak jakby gdzieś to emigrowanie, wykorzenianie, powroty towarzyszyły ludzkości no, od zarania dziejów. I Candia twierdzi nawet, że na świecie jest bardzo mało ludzi, którzy nie mieli kontaktu z tym zjawiskiem, to znaczy z emigracją albo jakiegoś rodzaju wykorzenieniem, bo albo sami są emigrantami, albo są tymi, którzy czekają na wieści od tych, którzy wyjechali, prawda? A to przecież wyobrażamy sobie, że potrafi być równie bolesne. Zresztą bohaterowie Cukru, gdy zdają sobie sprawę ze swojego tragicznego położenia, gdy zdają sobie sprawę z tego, że trafili do niewoli, są w zamknięciu i muszą pracować w drakońskich warunkach przez wiele, wiele godzin, zaczynają pisać listy do rodzin w Hiszpanii z prośbą o pomoc. I w nocie końcowej tej książki czytamy, że te listy znajdują się w archiwum Kongresu Deputowanych, choć dostęp do nich jest ograniczony, ale one pełnią podwójną funkcję i dlatego o nich wspominam, bo po pierwsze one są jedynym świadectwem ze strony bohaterów tej historii, a po drugie właśnie, i to mi się wydaje bardzo ważne, że te listy uzmysławiają nam także cierpienie ich adresatów, czyli tych, którzy zostali, nie wyjechali i którzy no, zapewne oczekiwali zupełnie innych wieści, prawda? Tymczasem zostają uwikłani w jakąś totalnie beznadziejną sytuację. Nagle muszą udzielić pomocy komuś, kto jest tysiące kilometrów od miejsca, w którym sami mieszkają. Jest, nie wiem, XIX wiek. To nawet dzisiaj jest przecież czasami trudne, a co dopiero 150 lat temu. Ja myślę, że to jest w ogóle istotne w rozmowach o emigracji, bo skupiając się na emigrantach, bardzo często zapomina się o na przykład pozostawionych rodzinach czy bliskich. Nawet Candia zadedykowała tę powieść emigrantom, którzy nie mogli opowiedzieć swojej historii i tym, którzy zostali i nigdy nie dotarł do nich żaden list.
Kiedy opowiadasz o tej historii, to przychodzi mi na myśl książka osadzona bardzo w realiach historycznych, ale wspomniałeś, że ma ona jednak specyficzną formę i tak do końca taką typową powieścią historyczną nie jest. To jak byś mógł określić formę tej książki?
No nie jest to typowa powieść historyczna i dodałbym, że w ogóle nie jest to typowa powieść. Jeśli chodzi o jej historyczność, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że to jest powieść fikcyjna. Ona jest tylko oparta na pewnym fakcie historycznym, ale bohaterowie i ich życiorysy są wymyślone. I jak zaznacza Candia, ten fakt historyczny nie jest ukrywany, bo o Sotomayorze można przeczytać choćby na Wikipedii. Zresztą, gdy ta sprawa wyszła na jaw, dzienniki rozpisywały się o niej tygodniami i w Hawanie, i w Madrycie. To była olbrzymia sensacja. Hiszpański rząd musiał interweniować i tak dalej. Ale co ciekawe, to nie jest historia znana szerszej publice i nawet nie jest zbyt popularna w samej Galicji. Bibiana Candia, gdy usłyszała o tej historii po raz pierwszy, w pierwszej kolejności pomyślała, że to jest jakaś anegdota, legenda. A przecież mówimy o setkach, właściwie prawie 2000 młodych ludzi, którzy zostali oszukani, sprzedani do niewoli i większość z nich zginęła. To przecież musiało dotknąć wiele rodzin, dlatego tak dziwi, że ten fakt no, nie zapisał się mocniej jakoś w historii Galicji, że nie przeżyła pamięć o tych wydarzeniach i Candia twierdzi, że stało się tak dlatego, bo nie został nigdy opowiedziany ten fakt. Dlatego właśnie powiedziałam, że ta książka może być źródłem wiedzy o samym wydarzeniu historycznym i tu znowu się objawia ta potęga pisarzy i pisarek, którzy zapisują słowa i sprawiają, że coś zostaje opowiedziane, a przez to jest szansa, że przetrwa pamięć o tym. Natomiast no to nie jest też typowa powieść tak w ogóle, bo Candia określa ją jako powieść fragmentaryczną. Narrację w tej książce prowadzi kilka głosów. Te opowieści są rwane, krótkie, szczątkowe. Trochę tak wyglądają jak relacje jakieś takie pozyskane w bardzo trudnych warunkach, na przykład z powodu braku źródeł, świadków, właśnie ogromu czasu, który już upłynął. No a przecież skoro to jest fikcja, no to Candia mogła wymyślić to wszystko, czego nie wiedziała, czego jej na przykład brakowało, prawda? Tymczasem świadomie z tego zrezygnowała, ale też, co jest znamienne, ona też świadomie zrezygnowała z formy reporterskiej, więc to jest tak gdzieś pomiędzy. I no, ja przyznam, że bardzo, bardzo mi się podoba ten zabieg z fragmentarycznością niektórych rozdziałów, to troszeczkę mi to przypominało takie listy rozbitków, bo tam jest ten wątek marynistyczny całej tej podróży na okręcie, na statku, na Kubę, on jest bardzo rozwinięty. Trochę mi to przypominało listy pisane z niewoli, o których właśnie wcześniej wspomniałem, bo w takich okolicznościach no, nie można napisać wszystkiego, prawda? I pisze się tylko to, co jest najważniejsze. No a taka właśnie jest książka Candy. Jest w niej tylko to, co najważniejsze. Na przykład nie ma w niej właściwie opisów, tak już z formalnego punktu widzenia. A skoro jesteśmy przy formie, to warto też wspomnieć o języku.
No właśnie miałem o to zapytać, bo przeczytałem też w opisie, że Candia jest poetką.
Tak, wydała kilka tomów wierszy i właściwie Cukier to jest jej debiut prozatorski. Debiut, za który otrzymała zresztą kilka hiszpańskich nagród. No język jest fantastyczny, co tu dużo mówić. Celny, precyzyjny, co też właśnie wynika z tego, co przed chwilą powiedziałem, że pisze się tylko to, co najważniejsze. Znowu to jest taka książka, która jest krótka, gęsta, bardzo precyzyjna, wspaniała przez to. Jednocześnie, co mi się bardzo podobało, to, że autorka świetnie balansuje między taką surowością i dosłownością języka. To jest chyba to, co wydawca w opisie nazywa szorstkością tej opowieści, a pewną poetyką języka. I tutaj Candia pokazuje, że na poezji się zna, gdzieś to wplata w ten język. To pozwala jej budować niezwykły nastrój, bo właściwie już od początku tej książki mamy do czynienia z mieszanką nadziei i lęku. No nadzieja wiadomo, bo wyprawa w nieznane, wyprawa po lepsze, na drugą stronę oceanu. No ci chłopcy przecież marzą o tym, że wrócą kiedyś bogatsi, że się wykażą taką właśnie swoją zaradnością, przywiozą pieniądze. Zresztą z tego względu też później, gdy przychodzi ten moment taki przełomowy, gdy oni decydują się jednak wysłać listy z prośbą o pomoc, to oni ten moment odwlekają, bo jakby nie chcą pokazać swoim rodzinom, że w jakiś sposób je zawiedli albo że nie sprostali właśnie tej podróży, tej emigracji, a jednocześnie jest coś takiego w tym tekście, co wywołuje ogromny niepokój i cały czas się odwołuje do tej poetyckości tego języka, bo Candia robi, czy osiąga ten swój cel bardzo specyficznym językiem i ten niepokój nie opuszcza nas aż do ostatniej strony, przez co ta książka no, jest podbita w takim dosyć dużym napięciem. To sprawia, że chcemy tę książkę przeczytać na raz, na jednym posiedzeniu, co w sumie nie jest trudne, bo jest to książka dosyć krótka. Czasami są to właśnie dziwne wydarzenia, na przykład bohater, któremu w dzieciństwie świnia odgryzła część twarzy, albo na przykład sztorm w trakcie podróży na Kubę. No może sztorm nie jest czymś niezwykłym, jeżeli się płynie przez ocean, prawda? Ale jest na pewno takim wydarzeniem złowrogim, tak bym to powiedział. Gdzieś tam się pojawiają fragmenty złowieszczych przesądów, religii i tak dalej. Czasami są to też pojedyncze zdania, bo na przykład jak spojrzymy na epigram tej książki, to już na samym początku mamy właśnie kubańskie przysłowie: cukier robi się z krwi. Zresztą sięgając po tę książkę, no znamy już opis wydawcy, więc wiemy też, co się stanie, prawda? Ale to też znowu nie jest taki rodzaj książki, w którym, nie wiem, spoilery mogłyby zepsuć przyjemność czytania, bo jednak sięgamy po tę historię przede wszystkim po to, aby zapoznać się z tymi detalami tej wstrząsającej opowieści, ale też właśnie po to, aby zobaczyć język i zobaczyć, jak Candia tę historię opowiedziała. Wracając do tych ciekawych zdań, które wprowadzają taki niepokój w książce, na przykład gdzieś tam na początku, gdy ci młodzieńcy wsiadają na statek płynący na Kubę, Candia kończy ten rozdział w taki sposób: upłynie jeszcze wiele czasu, zanim się zbuntują i rozkradną towar, zamiast całować dłoń, która płaci im jałmużnę. Ale to normalne, każdy budzi się w swoim czasie, nawet zwierzęta. Także wiesz, no, czytając tę książkę non-stop natykamy się na takie ślady, na takie znaki, które podrzuca właśnie nam autorka, czy na przykład w trakcie sztormu, a jeśli to tak naprawdę atak diabła, a Kuba nie istnieje, jak jakieś miejsce może być tak daleko? Nie ma nic tak daleko, nic poza piekłem, stamtąd się nie wraca. Potem przychodzi mu do głowy to, co powiedział im Gonzalo, że tam, gdzie leżą Kuba i Antyle, morze jest ciepłe, nie tak jak nasze. Kto podgrzewa morze? Morze z ciepłą wodą to nie morze. A jeśli to ogień podgrzewa wodę, ile ognia potrzeba, żeby podgrzać morze? Tylko piekło mogłoby to zrobić. Także to brzmi oczywiście jak taka zła wróżba, prawda? Ale to, co szczególnie mnie ujęło, to fakt, że Candia bardzo dużo pracowała z językiem tej opowieści. Właśnie ona przyznaje sama, że długo zastanawiała się, jak ten język powinien brzmieć i ostatecznie wybrała język taki typowy mówiony. A więc mamy wrażenie, że bohaterowie opowiadają nam historię z przeszłości. I też przychodzi mi na myśl trochę takie wytarte stwierdzenie, że pisarka oddała głos tym, którzy sami go nie mieli, ale tak właśnie jest w tym przypadku, że autorka właściwie postanowiła naprawić to, co się nie wydarzyło, to co już mówiłem, że ta historia nie została opowiedziana, nie była opowiadana z pokolenia na pokolenie, wobec czego o niej zapomniano. No i też przy okazji, to a propos tej pracy z językiem, Candia postanowiła dokonać pewnej symulacji, to znaczy próbuje sprawdzić, jak ta opowieść mogłaby dzisiaj brzmieć, gdyby ją jednak przez te ostatnie 150 lat opowiadano. I autorka mówi, że język zmienia się przez dekady, nasiąka folklorem, jest deformowany przesądami, religią, legendami i to właśnie wszystko tutaj jest. Są elementy kultury galicyjskiej, elementy kultury kubańskiej, są takie liczne wtręty z języka galicyjskiego, które musiały być też w ogóle sporym wyzwaniem dla tłumaczki. One nie są tak super widoczne w tekście polskim, ale ja sobie zerkałem do hiszpańskiego wydania i tam jest to widoczne. Te słowa nie zostały przetłumaczone na ten hiszpański, kastylijski, tak to powiedzmy. Ale gdzieś też w tłumaczeniu czasami miałem wrażenie, że odnajduję te słowa, znaczy w tłumaczeniu w tej polskiej wersji na przykład jest taka starodawna forma synaczki albo synaczek. To jest dawne zdrobnienie od słowa synowie, syn. Pojawia się też takie słowo chłopaczki. Mam nadzieję, że dobrze to odczytałem. Myślę, że to są właśnie próby przetłumaczenia tych słów w oryginale, to znaczy z języka galicyjskiego. Galicyjski jest też zresztą tytuł oryginału tej książki, czyli Azucre, w odróżnieniu od hiszpańskiego Azucar, prawda? Po hiszpańsku ta książka by brzmiała inaczej, tylko tutaj zaznaczę, że ta książka została napisana w oryginale po hiszpańsku, nie po galicyjsku. Galicyjski jest takim, powiedzmy, językiem pojawiającym się w tej książce. Ja w ogóle myślę, że w oryginale ta książka zaskakuje jeszcze bardziej. Może jak będę miał trochę więcej czasu, to po nią sięgnę. Myślę, że ta dwujęzyczność też pokazuje właśnie bogactwo i różnorodność języków Hiszpanii, tak je nazwijmy. No i te wszystkie głosy mieszają się i tworzą taką jedną, zapadającą w pamięć narrację. Też powiem ci, że taką dręczącą, bym powiedział, niezwykle. Bo to jest taka kolejna krótka książka, ostatnio dużo takich chyba mamy, która po przeczytaniu zostaje z nami na długo i długo, długo się o tym myśli, gdzieś te słowa tak dręczą.
No ciekawe, ile jeszcze jest takich historii, które historia zostawiła gdzieś na marginesie i dopiero dzięki współczesnej literaturze wychodzą na światło dzienne. Pewnie dowiemy się tego, trafiając na kolejne książki właśnie w stylu cukru. Maćku, ja ci dziękuję dzisiaj za opowieść o cukrze, a my słyszymy się już za tydzień.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
Podcast literacki.